Kochani, dzisiaj temat naszym jest, jesteśmy w 5 rozdziale Księgi Objawienia. Tematem jest baranek jakby zabity. To jest dla mnie takie przewodnie hasło, ale to nie jest jedyna kwestia, którą będziemy chcieli poruszyć w tym rozdziale. Księga Objawienia, 5 rozdział, możemy ją sobie wyświetlić. Pamiętamy, Jan apostoł jest na wyspie Patmos, jest skazany, ma tam objawienie. Pierwsza rzecz, jaką mówi, to mówi do zborów, do 7 zborów Azji Mniejszej, jakby reprezentant całego Kościoła i pisze listy do nich w imieniu Pana Jezusa. A teraz, kiedy zaczyna się 4 i 5 rozdział, widzimy, został porwany znowu w duchu, uniesiony w duchu i znajduje się w niebie. Drzwi otwarte w niebie i tam pierwszą rzeczą, jaką zobaczyliśmy, to Boży tron. Tam Bóg zasiadający na tronie, wokół Niego te dziwne kolory, dziwne stworzenia, dziwne wydarzenia. Wszystko to działo się wokół tronu i kończy się to takim najważniejszą kwestią, że jest tam oddawana Bogu chwała. Bogu i tylko Bogu należy się chwała. Tron tych 24 starców, Bóg, te 4 postacie, to były główne rzeczy tamtego rozdziału. Baranek jakby zabity. To będzie w dzisiejszym dla mnie taka najważniejsza rzecz, która gdzieś mi tam przez cały czas w sercu chodzi. I kiedy w tygodniu czytaliśmy różne rozważania, to też ciągle gdzieś to się przewijało, ta kwestia związana z barankiem jakby zabitym, jakby stracony, jakby przegrany, jakby taki, któremu się nie udało, który przegrał wszystko. Ale jednak on jest wywyższony. I tak samo powiedziane w stosunku do każdego, który wierzy, ten, który się ugnie, ten, który się upokorzy, ten, który przyzna się do swojej słabości, ten będzie wywyższony. Ten przyszedł na ziemię, Pan Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię, uniżył się tak mocno i został wywyższony ponad to wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Także nawet Jan, kiedy widzi go w tym pierwszym rozdziale jeszcze, kiedy stoi koło niego Pan Jezus, przyjaciel, ktoś, kto z nim przebywał, widzi go uwielbionego, pada u jego stóp jakby martwy. Ktoś powiedział w taki sposób, życie człowieka może trwać wiele lat, ale kończy się w jednym momencie, w mgnieniu oka. I nic tak nie boli jak życie. Jest wiele znoju, wiele trudów i oczywiście w tym są marzenia. Jeszcze tylko to, jak tylko to się naprawi, to już będzie lepiej. I nagle przychodzi coś w mgnieniu oka, choćbyśmy nie wiem jak długo lat żyli. Czego potrzebujemy, kiedy przechodzimy różnego rodzaju doświadczenia, kiedy cierpimy? Co jest nam potrzebne? Jedno z pytań, które się pojawia, oczywiście, to dlaczego cierpimy, ale Boże dziecko chce zobaczyć tą Bożą perspektywę. Chce zobaczyć, jak Bóg to widzi. I tam w tym jednym rozdziale, który rozważaliśmy w tym tygodniu z codziennego chleba, a mi się wtedy od razu też przypomniał Don Quixote, który mówi właśnie, pamiętacie, wspominałem o nim niedawno, który mówi, że on się nie zgadza, nie umiem nigdy przytoczyć zdań, które są przeczące, on się nie zgadza z tym, co jest, to wcale nie jest normalne. Tak? Oni uważali, że on jest nienormalny, a on powiedział, wcale, to wcale nie jest nienormalne. Ja się nie zgadzam, żeby tak to wyglądało. I Pan Bóg mówi w tamtym jednym miejscu, mówi, moje myśli to nie myśli wasze. Moje drogi to nie drogi wasze. I tam jest później powiedziane, że czasami widzimy świat do góry nogami. I pytanie jest, kto widzi świat właściwie? Kto widzi świat tak, jak powinno być? Kto widzi moje i twoje życie takim, jakie powinno być? Odpowiedź jest oczywiście Bóg. On ma myśli, ma sposoby, ma takie działania, które spowodują, że Boże dzieci staną na nogi i zobaczą ten świat z właściwej perspektywy. A więc potrzebujemy wizji czegoś większego niż tylko moje otoczenie, moja sytuacja, moje cierpienie, to co teraz tutaj ze mną się dzieje. Potrzebuję wizji czegoś większego. Bo jeżeli nie mam tego, jeżeli nie mam tej wizji, to bardzo łatwo o gorycz. Bardzo łatwo oskarżenie innych osób, samego Boga, siebie, sytuacji, czegokolwiek. Może pojawić się gorycz, może pojawić się wręcz zgubna gorycz. Jakie wyjście mamy w stosunku do śmierci? Co możemy zrobić ze śmiercią? Przecież ona jest kresem i początkiem wszystkiego. Kresem ziemskiego życia i dobrego, i złego. I dobrzy, i źli ludzie muszą odejść z tego świata. Ale jest również początkiem i dobrego, i złego. Śmierć jest początkiem i dobrego, i złego. Od czego to zależy? Zależy od tego, jakie wartości mieliśmy w życiu. Zależy od tego, kto opiekował się moim życiem, kto był najważniejszy w moim życiu. A więc śmierć jest koniecznym dopełnieniem życia. Czy ona jest piękna? Raczej jest straszna, ale potrafi być piękna dla tych, którzy kochają Pana. Tak mówi apostoł Paweł, mówi, odejść stąd, to co to dla niego jest? Mówi, to jest daleko lepiej. Odejść z tego padołu, być już z Panem, to jest daleko lepiej. On tak widział odejście swoje z tego świata. Jak widzisz swoje życie? Z jakiej perspektywy patrzysz na swoje życie? Oczywiście, że nie ma w tym kwestii właśnie zmartwychwstania, że nie ma tego baranka jakby zabitego, to ta perspektywa będzie mroczna, ta perspektywa będzie niepewna, ta perspektywa będzie zachwiana i niebezpieczna. Musi być tam kwestia właśnie związana z naszym barankiem i też z jego zmartwychwstaniem i naszym zmartwychwstaniem. Cmentarz nie jest naszym domem. A Bóg z każdego, to już zaraz będzie w następnym rozdziale, z każdego cierpienia sam baranek otrze wszelką łzę. Z każdego cierpienia wyprowadzi coś dobrego. Tylko On potrafi przemienić nasz mozuł, nasze trudności w coś pięknego, szlachetnego, cudownego. Apostoł Paweł powiedział w taki sposób: wiemy bowiem, że gdy ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, nie mówi jeśli się rozpadnie, mówi kiedy się rozpadnie, to jest oczywiste, że się rozpadnie. Kiedy ten namiot, który jest naszym ziemskim namiotem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, ale wieczny. I to jest coś pięknego. To był czwarty rozdział i łącznie właśnie z tym piątym, bo to jest właściwie w dalszym ciągu, jesteśmy, miejsce to jest niebo. Teraz głównym tematem jest właśnie baranek. Baranek, który ma wziąć z rąk tego, który siedzi na tronie, księgę. Księgę, która jest zapisana z zewnątrz i wewnątrz, opieczętowana siedmioma pieczęciami. Pojawia się tam jeszcze anioł. Anioł, który jest nazwany, że jest potężny anioł. Nie wyobrażam sobie niepotężnego anioła, ale tak jest powiedziane, potężny anioł. Ale to nie anioł będzie mówił do Jana i nie anioł weźmie tą książeczkę. I choćby nie wiem, jakie inne byty jeszcze tam były wspomniane, to będzie ktoś inny. To zaraz zobaczymy, oczywiście. W dalszym ciągu mamy 24 starców. Oni stoją wokół baranka. Oni będą stali wokół baranka. Zaraz o tym przeczytamy. Wniosek będzie podobny jak z czwartego rozdziału. Bardzo ważny. Czyli, że cześć i chwała należą się Jezusowi. Jeżeli to się należało Bogu i Ojcu, to tak samo należy się Jezusowi Chrystusowi. I tylko On ma prawo właśnie do czego? Co to ma symbolizować? To wzięcie księgi, złamanie pieczęci, otworzenie tego, wejrzenie w to. On ma prawo do tego, żeby dokonać sądu nad całą ziemią. Czytajmy. Piąty rozdział od pierwszego wiersza. I widziałem, przeczytam dwa razy, i widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani nikt, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać jej siedem pieczęci. I widziałem pośrodku, między tronem a czterema postaciami i pośród starców, stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. To są modlitwy świętych. i zaśpiewali nową pieśń, tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokół tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc, bogactwo, mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Siedem rzeczy wymienionych. Moc, bogactwo, mądrość, siłę, cześć, chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszystkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Wróćmy do tego pomału jeszcze raz. Więc widzimy, że ten, który siedzi na tronie, ma w ręku swoim książkę, jakąś księgę. Księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Po pierwsze, co z tego wynika? Bóg ma swój plan. To, co mówię wiele razy, Bóg nie jest zaskoczony żadnym elementem historii. Nie jest w żaden sposób zaskoczony tym, co się dzieje. To nie jest tak, że Bóg musi zgadywać i zobaczymy, jak będzie na końcu. On jest już na początku i na końcu. On jest alfa i omega. On ma pierwsze i ostatnie słowo. Ten zwój jest zapisany z zewnątrz i wewnątrz. Tam nic nie można już dodać. Tam nic już nie można uzupełnić. I Bóg ma swój plan. I chociaż Jan, zobaczymy, on jest przerażony tą sytuacją, że nie wiadomo, co teraz dalej, jakby będzie. Bóg wcale nie jest przerażony. Bóg wcale nie zastanawia się, hej, nie ma tu kogoś? Nie ma czegoś takiego. Baranek też stoi spokojnie. Oni wiedzą, co i jak ma się wydarzyć. W hinduskiej teologii i historii, wierzeniu, oni sądzą, że historia powtarza się jak kółko. Na przykład, to nieważne. Ważne jest, jak żyjesz, później znowu jesteś w coś tam wciągnięty, w jakieś inne życie i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo różnych poglądów na temat życia i śmierci. Kto ma rację? Kto ma słuszność? Zobaczcie, nasza księga, nasza Biblia mówi jednoznacznie i ci, którzy kochają Boga, wiedzą, że to jest prawda. I kiedy czytają te słowa, są przejęci. Tak, baranek wie, co ma nastąpić. Ojciec wie, co ma nastąpić. To wszystko jest w ich ręku. Więc jest anioł potężny. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym. Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? To słowo trzeba będzie sobie podkreślić. Jeżeli to słowo występuje w Biblii, godny, godzien, to tutaj w tym rozdziale występuje najczęściej, najwięcej. Bardzo często tutaj występuje. Więc zaznaczmy sobie to słowo, poszukajmy go w tych wersetach, gdzie tam jest. Ale zobaczcie postawę wielu ludzi, na przykład Jan Chrzciciel, kiedy on mówi o tym, o swoim stosunku do Jezusa, o tym, co mu wolno, co nie wolno. Jak on mówi, czego jest godzien, co mu wolno? Jemu nawet nie wolno, właśnie, bo nie w drugą stronę powiedzieć, jemu nie wolno nawet być niewolnikiem, nawet nie jestem godzien rzemyka u jego sandałów odwiązać. Tak widzi właśnie Jan Chrzciciel Jezusa. I takiej perspektywy też my potrzebujemy. Bo jeżeli nie ma Jezusa w naszym życiu, przyjdą problemy, przyjdą inne bożki, które zajmą Jego miejsce i będą wywierały swoją presję, będą nas prowadziły. Łotr, pamiętamy, jak na krzyżu konał, on mówi, my jesteśmy godni. Ale czego? My zasługujemy na śmierć. To samo słowo zostało tam użyte. My zasługujemy na śmierć. On to widział, w jakiej pozycji się znajduje, ale nie Jezus. I to go uratowało. Uniżenie go uratowało. Zaraz o tym też powiemy. To jest kluczowa kwestia, którą Pan Bóg przeznaczył dla ludzkości. A więc godny to jest ten, kto ma prawo. Ma prawo, jest moralnie godny, jest sprawiedliwy, ma jakieś zasługi, kiedy powiedziane jest o zborze w Sardes, początek trzeciego rozdziału, o im wolno było nosić szaty białe. Byli godni tego, zasługiwali na to, żeby chodzić w szatach białych, ponieważ się nie skalali. Ale też jest powiedziane w bardzo negatywny sposób pod koniec Księgi Objawienia, ostatni raz to jest w 16 rozdziale i 6 wierszu, jest powiedziane o tych, którzy przelewali krew świętych i proroków. Tam, kiedy są wylewane czasze, wody zamieniają się w krew w różnych miejscach i tak obrazowo, tak samo powiedziane jest o nich, że im, mówię tutaj święci, mówią, dałeś im również krew do picia, bo na to zasłużyli. Bo byli tego godni, więc godzien to zasłużył na coś. Nasz baranek, jeszcze zaraz, na razie jest pytanie, ale zaraz zobaczymy, nasz baranek, on jest godzien przyjąć tą chwałę i cześć. On jest wziąć tą książeczkę i otworzyć ją. Wejrzeć w to, co ma się wydarzyć. Ma też prawo do tego, żeby to się uruchomić, żeby to się działo. Zobaczcie, jeżeli nasza historia byłaby taka niekończąca się, czy chcielibyśmy tego? Czym był ten marsz tutaj? Myślę, że dla wielu ludzi, mimo wszystko podświadomie, gdzieś był wołaniem o sprawiedliwość. Mówię o tym marszu przeciwko przemocy, który był. To jest wołanie o to, że chcemy sprawiedliwości. Jeżeli nie ma końca, jeżeli nie ma kogoś, kto ma prawo rozprawić się wreszcie, to nie ma sprawiedliwości. Zapomnijmy o tym. Nie ma sprawiedliwości. Ale Bóg jest sprawiedliwy. Nasz baranek jest sprawiedliwy. On zasługuje na to, żeby wziąć tą księgę i otworzyć ją. Ale jeden z też takich fragmentów, które mówi o nas, który zwraca się do nas, jeżeli chodzi o naszą godność, tak? Bycie godnym, to jest ten fragment, kiedy Pan Jezus mówi w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, 38 wierszu, Mateusza 10:38, kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Tak? Nie należę mu siebie, moje prawa mu się nie należą. Czyli Pan Jezus mówi, to ja właśnie zrobiłem, to ja właśnie poszedłem. Bo dlaczego, zapytam się, dlaczego wygląda jakby zabity? A dlaczego był zabity? A co się stało? Bo on właśnie wziął na siebie krzyż. Wziął na siebie moją i twoją karę. I to jest coś cudownego, coś wspaniałego, o czym śpiewają później tutaj ci wszyscy. Wszyscy śpiewają właśnie o tym. O tym, który przelał swoją krew. Ale jeżeli my mamy zasłużyć na Pana, jeżeli tak można powiedzieć, zasłużyć na Pana Jezusa i mieć tą swoją godność, bo to też jest bardzo dobrze związane w języku polskim, czyli utożsamienie, no to muszę wziąć na siebie tak samo Jego krzyż. A Jego krzyż to jest prześladowanie, Jego krzyż to jest wyrzeczenie się pewnych rzeczy, Jego krzyż to jest czasami może do końca życia nie zobaczenie sprawiedliwości, tak? To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, kiedy sobie pomyślałem. Nie widzieć sprawiedliwości. Nie widzieć końca tego, co się dzieje. Widzimy nieprawość, niegodziwość, coś mi się dzieje i nikt za to nie odpowiada. Tak? To też jest branie krzyża Pana Jezusa na siebie. Pójście za Nim. Bez względu na wszystko. Ale Pan Jezus nie zawahał się. On nie był rozdygotany. On dygotał przed tym, że miał wziąć krzyż. Drżał pot, lał się z niego w Getsemane. Ale potem, kiedy przychodzą po niego, jest absolutnie spokojny. Piotrze, schowaj miecz. Spokojnie. Ci, którzy mieczem wojują, od miecza zginą. Tak? Widzimy tą sytuację, kiedy wszyscy padają przed nim. On jest potężny, on jest wspaniały. Tylko Jan o tym mówi. Ale on jest spokojny. On wie, po co przyszedł. Czy umiem to sobie zrozumieć? Czy umiem to pojąć, że Bożą drogą dla mnie jest Jego krzyż, Jego uniżenie? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, żyje we mnie Chrystus. To jest tożsamość Pawła. To jest jego dowód osobisty. To jest tożsamość każdego chrześcijanina. Chyba, że ktoś mówi, moją tożsamością jest to, że jestem... No i teraz co? Co tu sobie dopowiemy? Co dla mnie jest najważniejsze? Co dla mnie jest najistotniejsze? Na czym muszę zawsze postawić? To jestem ja wtedy. To jestem ja. Czy masz godność tą Chrystusową? Czy poszedłeś Jego drogą? Bo On okazał się być godnym. On okazał się być godnym i tylko On. W pierwszym liście Piotra powiedziane też jest o naszym cierpieniu. Oczywiście tam jest dużo powiedziane o tym cierpieniu, ale zobaczmy to odwołanie na samym końcu, też bardzo ważne. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, 21 wiersz do 23. Mówi tak: na to bowiem powołani jesteście, czyli do tego, żeby cierpieć w tym ucisku, żeby cierpieć przez to, że postępujemy dobrze, że w dalszym ciągu trzymamy się prawości, że w dalszym ciągu trzymamy się Pana, tak? Na to bowiem powołani jesteście do tego. Gdyż i Chrystus raz cierpiał za was, zostawiając wam przykład, wzór, abyście szli w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w Jego ustach. Z Jego ust nie wyszło żadne kłamstwo. Tak? On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, czyli nie odpowiadał zniewagą. Gdy cierpiał, nie groził, czyli nie odgrażał się inaczej, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Powierzał wszystko temu, który sprawiedliwie sądzi. Daje im wzór, jak mają cierpieć i jak mają myśleć. Co mają z tym zrobić? To jest właśnie tutaj ta sytuacja. Zaraz w szóstym rozdziale tej Księgi Objawienia przeczytamy to wołanie, pragnienie, kiedy wreszcie, Panie. Tutaj oni, Boże dzieci, oni zawsze odwołują się do Bożej sprawiedliwości. Panie, Ty to widzisz. Panie, weź to, Ty jesteś sprawiedliwym Bogiem i Ty zadbasz o moją sprawiedliwość, o moją godność. Tak robią Boże dzieci, tak robią Boże dzieci. Zdają się wyłącznie na Boga, który sądzi sprawiedliwie. I dalej czytamy w trzecim wierszu. Objawienia, piąty rozdział, trzeci wiersz. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. To właśnie powołał się na ten szósty rozdział, dziesiąty wiersz. I tam wołały dusze zabitych, tak? Wołały donośnym głosem. Kiedyż, Panie Święty i Sprawiedliwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Żebyśmy sobie to mogli zapisać, tak? 6:10, zaraz w następnym rozdziale, dziesiąty wiersz. Nikt nie mógł otworzyć. I tam jest właśnie ten płacz, to wołanie. Panie, kiedy pomścisz? Kiedy przyjdzie Twoja sprawiedliwość? Kiedy rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I co się dzieje? Nie ma nikogo, który byłby godzien. I myślę, że to jest takie specjalne zawieszenie, jakby specjalnie taki moment jakby, no, niepewności. Tak samo jak z Adamem w raju, kiedy Pan Bóg zamierzył dla niego pomoc odpowiednią, ale był taki moment, kiedy on musi zobaczyć dookoła siebie, nie ma nikogo odpowiedniego, który byłby tutaj dla mnie. Kiedy się już rozejrzał dookoła. Jan też rozejrzał się dookoła, patrzy, nie ma nikogo. I to spowodowało w nim gorzki płacz. Płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgi, ani nawet do niej wejrzeć. Nie ma nikogo, ani jednego. Dlatego Jezus jest naszym wszystkim. A jeżeli jest tylko połowicznie czymś, to nie jest całkowicie nasz Pan. Dlatego tu musimy bardzo uważać. Jan płacze. Jan widzi, nie ma nikogo, aż wreszcie jest mu to objawione. Kto mówi? Jeden ze starców. Jeden ze starców rzeczy. Nie anioł, właśnie jeden jakby członek Kościoła. Kościołowi jest powierzone to przekazywanie prawdy. To, co mówimy naszym dzieciom, to, co mówimy bliskim, to, co mówimy sąsiadom. Gdybyś tylko znał Jezusa. Jezus może być odpowiedzią na Twoje problemy. Obawiam się, że wielu z nas ma problemy, może mieć problemy z tym, że jak opowiedzieć komuś, jak zaprowadzić kogoś do Chrystusa. Prawda czy nie? No tak obawiam się tylko, że możemy mieć z tym problemy. Ale mówię, nie trzeba być wielkim apologetą, czy nie wiem kim jeszcze. Można zwyczajnie swoim życiem powiedzieć, wiesz co, no nie rozumiem wszystkiego, ale wiem, kim Jezus jest w moim życiu. Wiem, że Jezus może rozwiązać twój problem. Wiem, że potrzebujesz Jezusa. O czym ty mówisz? Ja wiem, że potrzebujesz Jezusa. Pomyślmy, jak często, ile razy mówimy komuś o tym w taki sposób. Ja nie mówię o dyskutowaniu na temat religii. To jest coś zupełnie innego. Ja mówię o tym, kiedy mówię: mój Jezus. mój Jezus i ty potrzebujesz Jezusa. Nie moje religii. Nie moje religii. Nie cierpię dyskusji na temat religii. Potrzebujesz Jezusa. Jan, taki moment zatrzymania, mówi, widzisz, potrzebujesz tego baranka. Potrzebujesz tego Jezusa. Jeden, jedyny, który był w stanie dokonać tego. I ci, którzy na ziemi, to też mówiąc o tym całym rozdziale, ci, którzy na ziemi doświadczyli tego, kim jest Jezus, to dla nich już jest, to jest najcenniejsza perła. To oni mówią do wszystkiego innego, co mają w tym życiu, to gnój. To gnój, mówią. Tak mówi apostoł Paweł. To jest nic nie warte. Tak? To tak jak, często widzę coś takiego w przygodowych powieściach, jest jakaś drużyna, idą na zdobycie skarbu i nagle wchodzą i zaczynają się te skarby gdzieś tu leżą. Niektórzy od razu się rzucają, zabierają, pakują wszędzie, gdzie się da. Zawsze mówię, gdzie oni to wszystko pomieszczą, jak oni z tym wyjdą? Ale jest taki główny bohater, który idzie i nie patrzy na to wszystko. Idzie i szuka czegoś najcenniejszego. Czegoś, co jest najpiękniejsze. Czegoś, co będzie coś jakby spełnieniem tego całego poszukiwania. Spełnieniem naszego całkowitego poszukiwania tej ziemi jest Jezus Chrystus i tylko On. I to jest ta przypowieść o tym kupcu, który znalazł tą jedną najcenniejszą perłę, on sprzedał wszystkie pozostałe, bo chciał mieć tą jedną, jedyną, najcenniejszą. Kiedy mówiłem o tym niedawno dzieciom, mówię, nie znam tego filmu. To jest przypowieść Pana Jezusa. Pan Jezus o tym mówi. O kupcu, który miał, zdobył tą jedną, jedyną perłę. I tak było z Janem. Tu jakby zawieszenie tego wszystkiego. Jezus. I ci, którzy zakosztowali go tu na ziemi, oni też chcą zobaczyć go. Chcą zobaczyć go w jego chwale. Chcą być blisko niego. Chcą doświadczać jego mocy. Chcą widzieć Duchu Święty. Prowadź mnie. Tak jak wczoraj słuchaliśmy to świadectwo. Kiedy opowiadał, poszedłem do kościoła, śpiewałem pieśni, wciągnąłem się, zaciekawiły mnie kazania. Mówi, ale Boże, ja Ciebie nie doświadczyłem. I wreszcie, kiedy Bóg jemu się objawia, kiedy doświadcza Ducha Świętego, kiedy doświadcza Bożej mocy, a doświadczamy to również przez słowo, przez modlitwę, przez społeczność, kiedy tego doświadczamy, tak, Bóg jest prawdziwy, to jest ten jeden jedyny, to jest ten baranek, na którego czekaliśmy. To jest ten baranek, o którym pamiętamy, Izaak już dawno temu mówił, ojcze, gdzie jest baranek na ofiarę? Abraham mówi, Bóg upatrzy sobie baranka. I później, wieki później, Jan Chrzciciel stoi nad brzegiem Jordanu i mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A teraz wchodzimy do Księgi Objawienia i co widzimy? Widzimy właśnie baranka. Baranka jakby zabitego. Tak, ale to... Starsi dają wytłumaczenie Janowi. Starsi dają pocieszenie. Jakby powiedziane jest przez to, Kościół ma o tym mówić. Kościół ma to świadectwo. To świadectwo. Ich jedność, ich miłość, ich świadectwo o tym, jak oni wielbią, jak kochają Jezusa, jak Go wysławiają, jak oni mówią, jak się modlą publicznie, żeby wszyscy słyszeli, żeby wszyscy wiedzieli. I świat duchowy, i świat fizyczny. Żeby wiedzieli, kim dla nich jest Jezus Chrystus. Ale tutaj najpierw, zanim dojdziemy do baranka, bo ja już tak lecę do tego baranka, a tutaj najpierw mówi ten jeden ze starców, mówi, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Lew z pokolenia Judy, czy korzeń Dawidowy, odnoszą się oni do jego ludzkiego pochodzenia. Do tego, co zostało o nim powiedziane już dużo wcześniej, bo to ojciec Jakub, kiedy wygłaszał proroctwa nad swoimi synami, błogosławił im, prorokował, kiedy podchodzi do Judy, to jest pierwsza Mojżeszowa 49:10, nie wiem, czy w Bibliach jest tam odnośnik waszych, pierwsza Mojżeszowa 49:10, mówi tak, nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Także tu widzimy jego wielkość, jego moc. Ten lew z pokolenia Judy to jest moc, to jest władza, to jest ktoś potężny. Nie oddali się buława od jego nóg, aż przyjdzie władca jego. To czytałem w psalmie, to na to czekano tak często. Król, kiedy wjeżdża na osiołku, król przychodzi do Jerozolimy. Tak? Tak właśnie oni to widzieli, tak właśnie z takiej perspektywy patrzyli. Tutaj, no, zanim jeszcze dojdziemy do baranka, od razu jawi się nam właśnie ten paradoks. Jest taki paradoks tutaj. Z jednej strony widzimy lwa, z drugiej strony baranka. Lew i baranek to przeciwieństwo. Tak? Ale to jest Boży sposób, to jest Boża droga, jaką On sobie wyznaczył i jaką również nam przeznacza. Bo mówi, jakby Bóg, mówi ktoś w taki sposób, Bóg przebrał się. Bóg się przebrał w słabość. Boża moc jest przebrana w słabość. I kiedy widzimy to w różnych momentach, wtedy, kiedy Chrystus rodzi się na świat, przychodzi, jak to ktoś powiedział, jak szmaciarz. I kiedy wisi na krzyżu, jeszcze gorszy szmaciarz. No, kto to jest? Sponiewierany. Sponiewierany tak, że nie przypominał człowieka. Tak było powiedziane wprost. Nieraz tak mówię, używam tego słowa szczególnie, ponieważ wiem, że niektórzy lubią używać czegoś takiego w stosunku do innych. Więc jeżeli takiego słowa ktoś używa do innej osoby, to tak jakby Chrystusa właśnie deptał i poniżał. Bo Chrystus był takim właśnie szmaciarzem. Od urodzenia, poprzez krzyż, On uniżył się aż tak bardzo. Nie był podobny do człowieka. Był niżej niż niewolnik. Tak było o nim powiedziane. Ale to była Boża droga. To był Boży sposób. Jego słabość, Jego moc była przebrana w słabość. Moc przebrana w słabość. Ale nigdy nie wygasła moc Jego miłości. Nigdy nie wygasła moc Jego miłości. I najbardziej, jak to wczoraj mówiliśmy z młodzieżą, jaka była definicja miłości? Co jest miłość? To jest okazanie komuś, czego najbardziej potrzebuje wtedy, kiedy najmniej jest godny. Tak było? Okazanie komuś czegoś, czego najbardziej potrzebuje, bo potrzebuje miłości, wtedy, kiedy najmniej na to zasługujemy. I tam było powiedziane też w liście do Efezjan, 5 rozdział, 1 wiersz, młodzieży, jak to było? Zosia. Boga jako kto? Głośniej, Piotr, bo Zosia śpi. Jako dzieci umiłowane. Uciekło to słowo, umiłowane. Ale koncentracja była. Jako dzieci umiłowane. Zwróćcie uwagę na to. Bo przez cały czas właściwie o tym mówimy. Baranek staje się dla nas wzorem. I powiedziane to jest jeden z najcudowniejszych wierszy. To jest jakby podsumowanie naszych relacji. Zdobyliśmy kolejne 10 wykładów Chipa Ingrama o relacjach. Doskonałe. Naprawdę wczoraj oglądaliśmy pierwszy z młodzieżą. Coś fantastycznego. Nie wiem, zastanawiam się, czy ktoś będzie chciał to oglądać i budować się tym. Ale jedna z lekcji była taka pierwsza właśnie powiedziana o tym, że mamy stać się naśladowcami Boga. Naśladowcami Boga. I żeby być czymś naśladowcą, ja muszę się komuś dobrze przyjrzeć. Prawda? Że ćwiczyliście sign art. Czy to tylko powiedzieć, teraz machamy w prawo, w lewo? Nie, trzeba było się dobrze przyjrzeć. Tego nie da się przekazać instrukcji ustnie. Trzeba było się dobrze przyjrzeć, żeby oni mogli równo to samo pokazywać. Prawda? Jeżeli my mamy być naśladowcami Boga, musimy się dobrze Jemu przyjrzeć. I dalej mówię, jako dzieci umiłowane. Pozwólcie taką troszeczkę, taką wejdę w tym tygodniu z powodu tego marszu. Akurat do nas podeszli, akurat nas pytano, czy Giżycko jest bezpieczne. No, żałuję, że nie byłem wtedy taki mądry, ale wiecie, wtedy coś innego powiedziałem. Ale pomyślałem sobie w taki sposób teraz, że co to za pytanie w ogóle, czy Giżycko jest bezpieczne? Bezpieczniejsze niż co? W czasie II wojny światowej? Czy jak to Napoleon przechodził? Co to znaczy bezpieczniejsze? To nie Giżycko jest niebezpieczne. To my jesteśmy niebezpieczni. A kiedy jesteśmy najbardziej niebezpieczni? Niebezpieczni dla siebie samych i dla tych, którzy są dookoła? Wtedy, kiedy mam poplątane w głowie. Wtedy, kiedy mam poplątane, kiedy mamy chaos w naszej głowie, wtedy ranimy siebie i ranimy innych. I to było wczoraj było świetne, doskonała lekcja. Jak mówi Hollywood o relacjach, jak mówi Bóg o relacjach. Nie szukaj doskonałej osoby, nie szukaj, żeby wszyscy dookoła stali się lepsi, doskonali. Ty stań się doskonałą osobą. Tak mówi tutaj Biblia. Wy stańcie się naśladowcami Boga. Stań się doskonały, tak jak Ojciec, który jest w niebie. Wtedy świat zacznie się naprawiać. Ta naprawa musi zacząć się od nas, ale kto ten świat nam poukłada? Nie pieniądze, nie uczelnie, nie jakieś inne doświadczenia. Ten świat musi nam poukładać Bóg, sam Bóg. Sam baranek musi dla nas stać się wzorem w tym naszym naśladowaniu. Dobrze, ale wróćmy do tego jego postawy. Jego postawa jako uniżenie, jako właśnie ta moc przebrana w słabości. Izajasz co mówi? Znamy te słowa, tylko przeczytam 53 rozdział 7 wiersz. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. Jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. To, co czytaliśmy wcześniej u Piotra. Nie odpowiadał bluzganiem. Nie znęcał się nad kimś. Nad swoimi oprawcami. To jest nasz wzór do naśladowania. I później w Nowym Testamencie wiele razy będzie o tym mowa. Apostoł Paweł. Przytoczę kilka fragmentów. Warto zaznaczyć. 1 Koryntian 15:43. W liście do Koryntian o tym bardzo dużo mówi. O słabościach. W listach do Koryntian. O słabościach mówi bardzo dużo. Przeczytam cztery fragmenty. 1 Koryntian 15:43. Najpierw mówi tak. O naszym zmartwychwstaniu tam jest mowa. Mówi tak. Co się robi z ziarnem? Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Tak? Takie jest nasze życie, porównane właśnie do takiego ziarna. W słabości, wzbudzone w mocy. Dalej, 2 Koryntian 11:30. Mówi tak. Jeśli mam się chlubić, to chlubić się będę z czego? Ze słabości swoich. Jak to chlubić się ze słabości? Ano, ja taki jestem słaby, ja nie potrafię, ale Jezus potrafi. Jezus jest mocą moją. Dałem radę dzięki Bogu. On dał mi tą siłę. 12 rozdział, 5 wiersz. Dalej mówi apostoł Paweł jakby w trzeciej osobie. Mówi tak, no mówi o sobie właściwie, ale o kimś, tak? Czyli niby o kimś, ale o sobie. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę. Chyba tylko ze słabości moich. I dalej w tym samym rozdziale, w 9 wierszu, 2 Koryntian 12:9, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w czym? W słabości. Wtedy, kiedy człowiek upadnie, kiedy zaryje nosem wreszcie, to dopiero wtedy okazuje się Boża moc. Więc najchętniej chlubić się będę czym, mówi apostoł Paweł? Słabościami znowu. Po co? Żeby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. My lubimy opowiadać o tym, jak to wspaniale nam idzie, jak my wspaniali jesteśmy. Ale budujące też może być to, kiedy mówimy o tym, że jestem słaby, ale Pan mój jest moją mocą. To On dodaje mi siły, to On prowadzi mnie. Dlatego mam wręcz, mówi, upodobanie w słabościach. Rozkoszuję się tym. Tak? Bardzo lubię swoje słabości. Lubię swoje zniewagi, lubię te potrzeby, że czegoś mi brakuje. Lubię prześladowania, lubię uciski dla Chrystusa. Bo wiem, że kiedy jestem słaby, to wtedy jestem mocny. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. 2 Koryntian, jeszcze jedno miejsce, 13 rozdział i 4 wiersz, mówi tak, choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, tu mówi o Chrystusie, lecz żyje teraz w mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim w mocy Bożej wśród was. Czy to nie jest piękne? O tym mówi nam ten baranek jakby zabity. Jakby zabity. Został zabity, wiecie, z jakiego powodu. I wygląda, ciągle nosi na sobie, ma ślady tego, co się z nim stało, co jemu zrobiliśmy, co zrobiły mu nasze grzechy. Ale to jest właśnie jego moc, to jest właśnie jego chwała, to jest właśnie jego zwycięstwo. I my jesteśmy razem z nim. I to dla Bożego ludu, dla nas jest czymś wspaniałym, czymś pięknym, z czymś, coś, z czym chcemy się utożsamić. I teraz już tylko pokrótce, dalej czytamy 6 wiersz. Widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami, pośród starca stojącego, baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów, 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. To samo przed chwilą przeczytaliśmy w 4 rozdziale. I to samo było, i też było o tym, o duchach Bożych w 1 rozdziale. Czyli Duch Boży ściśle związany z tym, który siedzi na tronie i z barankiem. Duch Boży, który widzi całą ziemię, który dogląda wszystkiego, który, przed którym się nic nie ukryje. Tak? Tak jest Duch Boży. I siódmy wiersz. I przystąpił, wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie, 24 starców, a każdy z nich miał harfę, złotą czaszę, pełną wonności. I to jest też ulubiony werset wasz, prawdopodobnie. Macie podkreślone już, tak? Czym są te czasze pełne wonności? Modlitwy świętych. Modlitwy świętych. Żadne słowo Bogu nie umknie. A szczególnie słowo, które jest modlitwą. Czy to jest płacz? Czy to jest chwalenie Boga? To jest u Boga. Te czasze później będą gniewem baranka, który spadnie na całą ziemię. Właśnie te czasze. Zaśpiewali pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity, odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś ich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Bóg, Jezus Chrystus, baranek, ten baranek, co on zrobił? On został zabity, odkupił, i Boże dzieci wspominają tą krew nawet w niebie. Ciągle mówię o tej krwi. Dlatego ten stół pański, przypominam, to zrobił dla nas nasz baranek, to zrobił dla nas nasz Pan Jezus Chrystus. Później przeczytamy o oblubienicy baranka, bo jest zakochana w nim, co on dla niej zrobił. I nie może powstrzymać swoich słów, nie może powstrzymać swojego serca, rąk, żeby się podnosiły. Chwała Tobie, chwała! I mówi o tej krwi, którą przelał. On mnie odkupił. Tak drogą cenę zapłacił za moje życie. Żebym ja mógł się cieszyć wiecznością, żebym mógł się cieszyć tym, że jestem podarkiem dla Boga. Bo Jezus Chrystus zrobił coś takiego. Wziął nas i uczynił z nas cudowny, najwspanialszy podarek dla Boga. Staliśmy się czymś wspaniałym i cudownym, co Bogu się bardzo podoba. To zrobił ten właśnie baranek. Czy tak go widzicie? Czy tak go widzisz? Czy to jest tylko ktoś, do kogo przychodzi się załatwić jakieś sprawy, czasami, kiedy trzeba? Czy to jest ktoś, kto jest gdzieś drugorzędny, na wszelki wypadek, na zapas, ale nie ten pierwszy? Czy inni dookoła ciebie wiedzą o tym, jak cenna jest dla ciebie jego krew? Czy inni dookoła ciebie wiedzą, jak cenne jest dla ciebie jego życie, jak cenisz jego, tego baranka, jego śmierć? I potem dalej. Spojrzałem, oto głos wielu aniołów wokoło tronu, postaci i starców. Liczba ich wynosiła krocie tysięcy, i tysiące tysięcy mówili jednym głosem. Mówi głosem donośnym, przepraszam, donośnym. Godzien jest baranek zabity wziąć moc, bogactwo, mądrość, siłę, cześć, chwałę i błogosławieństwo. I błogosławieństwo. On jest tego, on naprawdę zasłużył na to. On jest tym, który jest pierwszy i ostatni. On jest tym, który jest najwspanialszy. To jest ten, którym jestem zakochany, za którym biegnie moje serce. Za którym poświęcam swój czas, dla którego poświęcam swoje siły, swoje pieniądze. Wszystko dla Niego. Wszystko dla Niego. I wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi, pod ziemią, w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, barankowi, błogosławieństwo, cześć i chwała na wieki wieków. Chwała, chwała i jeszcze raz chwała. Tak to wygląda, co przeżył Jan. Przeżył smutek, wielką rozpacz, zawieszenie, aż widzi tego, którego kochał, tego, na którego liczył. I to się stało. On wypełnił jego oczekiwania. Jan był w chórze tak wielu aniołów, postaci, stworów, ludzi, wszystkich, którzy wielbili, wielbili, wielbili Boga. Nieustannie, nieustannie. Czy to jest trudne dla ciebie, Kościele? Zastanów się nad tym. Kim jest dla ciebie ten baranek, jakby zabity? Powstańmy do modlitwy.